Moi drodzy, serdecznie Was witamy, witam. Wprawdzie Artur zapomniał jeszcze o pozdrowieniach, jakie mamy z Berlina, z Kołobrzegu, przepraszam. To ja przekażę swoje, to tych nie było. Przekażę swoje ze Świnoujścia, macie bardzo serdeczne, gorące pozdrowienia od braci i sióstr z tej społeczności, gdzie mogliśmy gościć i też mogłem usługiwać Bożym Słowem 2 tygodnie temu. Wierzę, że jesteśmy przygotowani, aby słuchać Bożego Słowa. Jesteśmy przygotowani, a tak spytam na marginesie, wiesz, kto koło ciebie siedzi? Zobacz tam. Wiesz? Na pewno wiesz? Nieraz tak siedzimy sztywno, że nie wiemy, kto jest za nami, a zobacz, to z tyłu za tobą siedzi. Tak. Powiedz mu, że dobrze, że jesteś, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteście, chwała Bogu, halleluja. 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 Moi drodzy, kilka dni temu bardzo mocno przeżyłem takie pewne, nie chcę mówić zbyt górnolotnie, jakieś takie dotknięcie od Pana Boga, takie jakby objawienie na temat Jego miłości do nas, ojcowskiej miłości do nas. I to było takie niezwykle mocne słowo, gdzie tak mi to Bóg jakoś tak pokazał, objawił, przypomniał, odświeżył, że nie ma takich rzeczy, że On jest Ojcem, który zawsze w nas wierzy. Zawsze o nas się troszczy, zawsze nas kocha, nigdy nas nie zostawi. Chciałbym, żebyś też tą myślą dzisiaj wyszedł, że nie jesteś naprawdę sam. Jest Jezus, halleluja, jest Ojciec, jesteśmy Bożymi dziećmi. Moi drodzy, dzisiaj taki temat też mi Duch Święty położył na sercu. Chciałbym się nim podzielić. Wierzę też, że Duch Święty będzie i was dotykał, tylko musi zrobić jedną rzecz. Otworzyć swoje serce na Boże Słowo, okej? Okay? Powiedz teraz Duchowi Świętemu, Panie, mów do mnie, bo sługa Twój słucha. Służebnica Twoja słucha. Chcę dzisiaj wziąć to, co najlepsze. Temat dzisiejszej usługi jest takim tematem trochę przekornym. Nie wiem, jeszcze się nie świeci. Wyświetl ten temat. Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak jak wiecie, lubię nieraz używać takich polskich powiedzonek, przysłów. Wierzę, że w nich jest pewna mądrość ukryta także dla naszego życia. A to jest taka mądrość, która zachęca nas do tego, żebyśmy byli ostrożni, roztropni i mądrzy. Bo nie wszystko złoto, co się świeci. Amen? Chcę dzisiaj mówić na temat prawdziwości w naszym życiu. Na temat tego, że czasami pozory próbują nam coś z życia ukraść. Ci z was, którzy są dłużej w kościele, a ci, którzy są krócej, to wam powiem, tutaj jest po lewej mojej stronie dom rekolekcyjny, do którego taka wiedzie brukowana droga. Wiecie, tak? I to wydarzenie było kilka lat temu. Otóż pamiętam, jak sobie któregoś dnia szedłem do sklepu i zobaczyłem, że na tej brukowanej drodze jest taki mały dołek, takie małe wgniecenie. Pomyślałem sobie, co tam. Poszedłem dalej. Za jakiś czas, kiedy przechodziłem znowuż, ten dołek był trochę głębszy. Myślę, dołek się powiększa. Czasami jest tak, że widzisz, w coś widzisz, bo mi tak, nie uwierzę, jak nie zobaczę. Ja zobaczyłem ten dołek i dalej nie wierzyłem, że jest jakiś problem. I za jakiś czas znowuż przechodziłem, a ten dół był już naprawdę głęboki. I myślę, jest wyzwanie dla mnie. Trzeba coś z tym zrobić. Czasami niektórzy w kościele nazywają mnie MacGyver, a więc zrobię to. Rozebrałem ten kawałek tej drogi, wygrzebałem tam te kostki, nasypałem trochę piasku, biłem troszeczkę tam tą ziemię, ułożyłem kosteczki, było równo. I wiecie, za jakiś czas przechodzę znowuż, patrzę, dół się znowu zrobił. I wiecie, wjechało mi to na ambicje. Jak? Ja to zrobiłem i znów jest dołek. Teraz mnie nie, zrobię to lepiej. Rozebrałem większy kawałek, narzucałem kamieni, ziemi, piasku, ubiłem tak naprawdę mocno, ułożyłem i byłem z siebie dumny. Do czasu, dopóki nie przyszła ulewa. Napadało i wtedy, kiedy przechodziłem, naprawdę się zapadło mi. Jejku, co jest? Widzisz, to, że wszystko było dobrze, to, że dobrze pozornie coś wyglądało, nie znaczy, że problem został rozwiązany. I pamiętam, wtedy poprosiliśmy w końcu jakąś firmę od takich spraw. Chłopaki przyjechali, rozkopali, wykopali naprawdę głęboką dziurę, prawie na 2 metry. I tam okazało się, że jest problem w rurze. Rura była pęknięta i cały czas podbierała ziemię. i ubogacała nasze kanalizacje miejskie swoim tutaj szlamem. I dopóki tej rury nie wymieniono, wszystkie moje naprawy, mimo dobrych chęci, włożonego wysiłku, były ciągle pozorne. A więc chcę dzisiaj o tym mówić, w jaki sposób powinniśmy sobie radzić z naprawianiem problemów w naszym życiu. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że każdy z nas, odkąd żyje, odkąd stał się sobą już świadomie myślącą, działającą, w różny sposób te problemy rozwiązuje każdego dnia. Jesteśmy stawiani przed takimi problemami i to robimy. Oczywiście różnie nam to wychodzi. Zgadza się? Czasami nam wychodzi dobrze, czasami nam nie wychodzi dobrze. I zauważyłem, że czasami tak jest, że zadowalamy się takim troszeczkę powierzchownym załatwieniem sprawy. O, tak jak ja to drogę. Poklepać, uklepać, ułożyć kamyczki i jakoś to nieźle wygląda. Dlatego wierzę, że dzisiaj Duch Święty przyjdzie do naszych serc, aby nam coś objawić, aby nam coś powiedzieć więcej. I zastanowimy się dzisiaj nad takimi dwoma sposobami, w jaki możemy sobie poradzić z różnymi problemami w naszym życiu. I powiem wam, że zawsze któryś z nich wybieramy, ale wybór jednego wyklucza drugi. Nie da się ich połączyć. Co więcej, zawsze zbierzemy owoc tego wyboru. Chcę dzisiaj o tym mówić, że możemy sobie radzić w życiu po swojemu albo po biblijnemu. Dwa sposoby. W księdze Izajasza, 55 rozdział, 8 werset czytamy tak. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. A więc widzimy tutaj wzmocnienie od strony Bożego Słowa, z Bożego objawienia, że tak naprawdę możesz działać w swoim życiu po swojemu, mieć swoją teorię, koncepcję, pomysły, albo też możesz zadziałać w sposób Boży, biblijny. Oczywiście chcę się tutaj zastrzec bardzo wyraźnie, że nie oznacza to, że nasze sposoby radzenia sobie z problemami są złe czy grzeszne. Bóg dał nam mądrość. Bóg dał nam roztropność, abyśmy je rozwiązywali. Ale ktoś kiedyś takie powiedział fajne zdanie, że dobre jest wrogiem lepszego. Czasami zadowalamy się tylko tym, co dobre, tracąc przy okazji okazję na to, co lepsze. Myślę, że się zgodzimy tu wszyscy razem, że Boże sposoby są najlepsze. Zgadzamy się z tym? Twe drogi są lepsze od moich. Twoje myśli są wyższe od moich. Twoje zamysły są lepsze niż moje. Droga Pańska, napisane jest, jaka jest? Jest doskonała. Możesz wybrać swój sposób, coś osiągnąć, ale Biblia mówi, żebyś wybierał Boże drogi. A więc teraz zobaczymy sobie takie dwa biblijne przykłady, jak sobie ludzie radzili. Raz po swojemu, a raz po Bożemu. A więc najpierw zobaczymy, jak to się dzieje, kiedy wybieramy swoje drogi i swoje pomysły. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Królewską, 14 rozdział, od 21 do 28, przepraszam. Pierwsza Królewska, 14 rozdział, 21 do 28. Jest to już historia syna króla Salomona, Rehabeama, i posłuchajcie, co się wtedy wydarzyło. Rehabeam zaś, syn Salomona, panował w Judzie. 41 lat miał Rehabeam, gdy objął władzę królewską, a 17 lat panował w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam złożyć swoje imię. Matka zaś jego nazywała się Naama, a była Amonitką. Także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana i pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Również oni wznosili sobie świątynki na wzgórzach i słupy, i aszery na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem. Byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc te wszystkie obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed synami izraelskimi. W 5 roku panowania Rechabeama najechał na Jeruzalem Szyszak, król egipski, i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby domu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też wszystkie złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rechabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze miedziane i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do domu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, brała je straż przyboczna ze sobą, po czym znów przynosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. A więc, moi drodzy, tutaj mamy taki naprawdę genialny sposób, jak sobie radzić po swojemu, i król Rechabeam jest tego przykładem. Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie zostało pokazane nam, że problemy w naszym życiu często biorą się stąd, kiedy schodzimy z prostych dróg pańskich. Kiedy odchodzimy z Bożej drogi, przychodzi odstępstwo. Werset 22 mówi o tym, że odstępstwo Izraela trwało prawie 5 lat. I co więcej, to było tak wielkie odstępstwo, że nawet gorsze niż ich ojców. A więc zobaczmy, kompromis i odstępstwo zawsze zaczyna się od drobnych rzeczy, a potem kończy się porzuceniem Bożego Słowa, a ostatecznie zatrzymuje się na bałwochwalstwie. Ja wiem, że ktoś powie, no ale ja tam żadnych bałwanów w domu nie mam, żadnych obrazów, figurek, niczemu się nie kłaniam. Widzisz, problemem w naszej kulturze jest inny Bożek. Bożek, który każdy z nas nosi w sobie i jeżeli go nie ukrzyżuje, zawsze będziesz mu dawał cześć. Ten Bożek jest na dwie litery. Pierwsza jest J, a drugie jest A. Nazywa się ja. W odmianach mnie, mi, moje. I jeżeli go nie ukrzyżujesz, zawsze będziesz się mu się kłaniał. I będziemy bałwochwalcami. A więc zobaczcie, Izraelici za czasów króla Rechabeama w ciągu 5 lat doszli do miejsca, gdzie grzeszyli bardziej niż ich ojcowie. I 25 werset mówi, że coś się wydarzyło. Bardzo przykrego. Otóż najechali ich Egipcjanie. Napadli ich sąsiedzi z Egiptu, z królem Szyszakiem na czele. I co zrobili ci ludzie? Obrabowali całą świątynię. Jak ktoś z was kiedykolwiek chociaż raz czytał Stary Testament i doszedł do miejsca, w jaki sposób była świątynia wystrojona i czym była wystrojona, to wie, że tam naprawdę było dużo złota. Tam właściwie było wszystko ze złota. A więc to był naprawdę duży łup. Co więcej, Biblia mówi, że wywieźli złote tarcze, które kazał sporządzić król Salomon. Wiecie, ile było tych tarcz? 200. 200 złotych tarcz. Każda tarcza ważyła około 7 kilogramów złota. Tylko żeby nikt się nie modlił, Boże, spuść mi taką tarczę z nieba, bo jakby spadła, to wiesz, po prostu na nic ci się nie przyda ta tarcza więcej. 7 kilogramów złota, 200 tarcz. Te tarcze to był symbol potęgi królestwa Salomona. W czasach Salomona srebro było uważane za nic. Tam by wszystko było ze złota. To był powód dumy narodowej. Potęgi narodowej. I teraz wyobraź sobie, poranek, król idzie do świątyni, 200 wojowników, bierze 200 złotych tarcz, idą razem z nim, świeci piękne słońce, po prostu od tego to bije potężny blask. Wow, nasi idą z tarczami, wszystko się błyszczy, wszystko się świeci, na czele kroczy dumny król. Orszak, 200 mężczyzn, 200 złotych tarcz. Wow, robi to wrażenie. Macie wyobraźnię? Czy już wam w ogóle te telewizje pozebrały w sposób... Czytajcie książki, to rozwija wyobraźnię. Amen? Tak jest, czytaj książki, to ci się rozwinie wyobraźnia. Wyobraź sobie, zamknij oczy, 200 żołnierzy, potężnych rycerzy, 200 tarcz, król, słońce, piękny poranek. Wow, robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Wiecie, Problem był tylko taki z tymi tarczami, że one były dla parady. One były na specjalne okazje, na święto. Nigdy ich nie używano do walki, no bo były za cenne przecież. Właściwie to te tarcze trzeba było chronić, niż tarcze chroniły tych żołnierzy. Zawsze były w skarbcu i codziennie były wynoszone. To tak, wiecie, tarcza, która wymaga ochrony, to tak trochę jak nasz tofik. Niby pies, ale trzeba go ciągle chronić. Teraz byliśmy na promenadzie, prowadziłem go i kilka razy by go coś zżarło większego niż on. I mówię, mam psa i ciągle go noszę na rękach. No niby pies. Mam tarczę, ale tylko dla parady. To mam tarczę. I do skarbca. Trzeba już strzec i chronić. Tym razem niestety nie ochronili. Przyjechał ktoś mocniejszy, przyjechali Egipcjanie, zabrali to wszystko. Pomyślcie sobie, jak się musieli czuć ci ludzie, kiedy widzieli, jak złoto im zabierają ze świątyni i wynoszą 200 złotych tarcz. Wow. To naprawdę bolało. I pytanie, dlaczego to ich spotkało w ogóle? Czy taki przypadek przy pracy, czy co? Wiecie, kiedy czytamy Biblię, te historie, to widzimy, że to był owoc, to właśnie była kara dana przez Pana Boga za ich odstępstwo. Celem tej kary było to, żeby Izrael zaczął pokutować i wrócił do swojego Boga. Czasami tak jest, że w naszym życiu są trudne sytuacje, za bardzo nie wiemy dlaczego, a może to być Boży głos, a właściwie Boża ręka, która próbuje nas znowuż na właściwe tory przesunąć. Tak na marginesie, w Świnoujściu byłem 2 razy przesuwany na właściwe tory przez pewne starsze panie, które nie wpadły na to, żeby być przepraszam, tylko się przepychały. Razem ze mną się przepchały w to miejsce, gdzie chciały dojść. Ja mówię, a nie może pani powiedzieć przepraszam? I to był mój błąd. Bo nasłuchałem się, aż mi brakło tchu. Mówię, dobrze, 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 już dobrze, już. Proszę mi nie zastrzelić tylko przy okazji jeszcze. Także w Świnoujściu morze jest, woda jest, a z ludźmi przynajmniej w 2 przypadkach było różnie. Tak już tam jestem ostrożny. Już się nie pcham do kolejki, bo mogę zmienić w ogóle miejsce. A jak na marginesie. A więc zobaczcie. Było to Boże skarcenie tych ludzi, Izraela, żeby wrócili na właściwą drogę. I właśnie, co zrobił król? Król na to nie wpadł, żeby się upamiętać, ale on po prostu wymyślił genialny sposób. Jak pozbyć się tego upokorzenia i tego braku? Czytamy 28 werset. Kazał wykonać na ich miejsce miedziane tarcze. Już. I po problemie. Dalej mieli 200 tarcz. Tylko, że miedzianych. Dalej każdego dnia król przychodził do świątyni, żołnierze brali swoje tarcze, szli za nim. Nie wiem, czy wiecie, ale miedź z daleka podobnie błyszczy jak złoto w słońcu. I na pozór właściwie nic się nie zmieniło. Straż nosiła dumnie swoje tarcze, król chodził dumnie do świątyni. Jednak pamiętacie tytuł kazania? Nie wszystko złoto, co się świeci. Ja tak sobie pomyślałem wtedy, kiedy o tym tak rozmyślałem, że prawdopodobnie, to jest tylko moja teoria zupełnie niebiblijna i to jest tylko taka moja teoria, że prawdopodobnie właśnie w tym czasie powstał taki znany i śpiewany do dzisiaj refren. My go też śpiewamy do dzisiaj w Polsce. Zwłaszcza kiedy przyjeżdża nasza reprezentacja piłki nożnej. Co im śpiewamy? Nic się nie stało. Chłopaki, nic się nie stało. Być może wtedy oni sobie to wymyślili. Chłopaki, nic się nie stało. Tarcze mamy. Tarcze nosimy. Dalej się świecą. Co się stało? A tam takie złoto. Mamy nowe tarcze. Tylko widzisz, przeliczyłem sobie wartość takiej tarczy po ostatnich kursach złota i wyszło mi, że każdy z nich nosił w swoim ręku tarczę wartą 1 100 000 złotych. Wow. A teraz miał tarczę wartą 200 złotych. Nic się nie stało? Naprawdę nic się nie stało? Zamieniłbyś się ze mną za taką tarczę? Ja dam ci miedź, ty daj mi swoją złotą? 1 100 000 złotych w ręku, właściwie na ramieniu. To jest tarcza. No i tarcza. A więc król zamienił złoto na miedź, wartość na wygląd, prawdziwe na to, co pozorne. Tak często bywa w naszym życiu, kiedy wybieramy swoje sposoby działania. A więc teraz zobaczymy taki biblijny sposób. Nie pójdziemy daleko, bo będziemy dalej w tej samej rodzinie, tylko wrócimy się dwa pokolenia wstecz i wrócimy się do czasów dziadka Rehabeama, który miał na imię? No Dawid, no przecież Dawid, Salomon i Rehabeam. No. Nie wiedzieliście o tym? O Dawidzie będę mówił, tak. Król Dawid. Czasami tak jest, i to zauważyłem, im dłużej żyję, to tym to częściej słyszę, że pokolenia powinny od siebie się uczyć. Nawet o tym mówi Biblia. Pokolenie pokoleniu głosi wieść, tak? Często też sami mówimy, nieraz spotykam takie starsze osoby, które mówią tak, wiesz, moja mama mówiła zawsze to i to. Aha, czyli czerpię z mądrości mamy albo z mądrości babci. I myślę, że dobrze jest uczyć się z doświadczenia naszych przodków, a tutaj uczymy się z doświadczeń naszych przodków w wierze. A więc zobaczmy, jak sobie król Dawid poradził w sytuacji, kiedy miał problem. I czy to była wersja własna, czy biblijna, sami rozstrzygnijcie. Otworzymy sobie 1 Samuela, 30 rozdział i najpierw wersety od 1 do 4. Tutaj jest ten moment historii, kiedy Dawid walczył z różnymi przeciwnikami i pewnego dnia wrócili do swojej miejscowości. Czytamy tak. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negebu i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili. Tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. To była tragedia. Oni pojechali zdobywać łupy i ktoś ich złupił. Zabrano wszystko. I zwróćcie uwagę na postawę Dawida. Dawid nie wpadł na taki pomysł. Okej, straciliśmy żony i dzieci, to teraz weźmy sobie nowe żony i za jakiś czas będziemy mieli nowe dzieci i w ten sposób za jakiś czas odrobimy straty. On na to nie wpadł. Nie jest to dobry pomysł? Świetny pomysł. Może ktoś miał złą żonę, to teraz będzie miał lepszą. Może miał jakieś dziwne dzieci, to tym razem może mu się poszczęści bardziej. Nie jest tak? Wow. Ale widzisz, czytamy tę historię, ale Dawid na to nie wpadł. On wpadł na coś innego. Zobaczmy werset 7 i 8. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Amicheleka, przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się pana tymi słowy, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Co zrobił Dawid najpierw? Najpierw zapytał pana, co ma robić. Nie zebrał rady swoich wojowników, nie ustali, dobra chłopaki, no to... Pytał pana, co ma robić. I wiecie, kiedy z pana zapytał, pan mu powiedział, idź, uratujesz. Tak dokładnie się stało. Zobaczmy werset 18 i 19. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Nie cudowna historia? Wiecie dlaczego? Dlatego, że Dawid nie szukał własnych rozwiązań. Dawid o wszystko pytał pana. I tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy ktoś kiedykolwiek, tatuś Salomon, nie wiem, czy wtedy Dawid jeszcze żył, wziął na kolana małego Rehabeamka i powiedział, słuchaj Rehabeamku, była kiedyś taka historia. twój dziadek Dawid? Bo być może, gdyby mu ktoś o tym powiedział, może Rechabeam, kiedy już miał 46 lat, a więc był już dużym mężczyzną, mógłby na to wpaść. Aha, skoro dziadek tak załatwił sprawę, to może ja też bym mógł coś innego zrobić. Ale widać, nikt mu nie powiedział i wykuli tarcze miedziane. Jaka lekcja płynie z tego? Nigdy nie zadawalaj się pozorami w swoim życiu. Walcz o to, co jest prawdziwe. Amen? 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 No kiwanie to za mało, ale to trzeba powiedzieć jeszcze amen. Okej, chwała Bogu. Widzisz, bo my wszyscy mamy taką silną pokusę radzić sobie sami. Sam to mówiłem wiele razy. Łaski bez, sam sobie dam radę, sam sobie zrobię, nikt mi nie musi pomagać. Ktoś tak nie mówił, ręka do góry? Aha, nikt. O, dwóch tak nie powiedziało. Super, są wyjątki, myślałem, że wszyscy. Nie, pytam, czy ktoś tak nie mówił, że sam sobie poradzi. No, przydarzyło się każdemu. A więc zobaczcie, sobie też sam poradziłem z tą drogą. Nie, niestety. A więc pytanie jest, w jaki sposób rozwiązywać swoje problemy. I masz wybór. Dwie drogi. Możesz to robić po swojemu. Czasami nasze sposoby naprawdę wydają się dobre, wydają się łatwiejsze, prostsze i szybsze. Często takim wytrychem do tych łatwiejszych sposobów jest takie drobne kłamstwo. Nie? Po co komuś tłumaczyć za willę, o co chodzi? Tylko krótko, tak, tak i już. To nie zawsze jest prawdziwe. Czasami kłamstwem próbujemy rzeczy uzupełnić. Ale wiesz, kiedy masz swój sposób, to jest to jak łatanie tej brukowanej ulicy. Działa na jakiś czas, jednak zamiast rozwiązywać, to piętrzy problemy. Nie jest tak? Zepsuł mi się kabelek do telefonu, do iPhone'a. Mam takiego używanego, żeby nie było. I mówię, kupię sobie nowy. Poszedłem w radosny dostęp, mówię, chciałem kabelek do iPhone'a, a pan 65 zł. Ja, ile? Za taki przewód 65? Nie. Pójdę tam, do tej krainy, 100 tysięcy rzeczy, bardzo tanich i dostępnych, gdzie ludzie mówią, proszę, proszę, proszę. Wiecie, gdzie byłem? Tam na Oświęcimskich. Patrzę, są kabelki po 8 zł. Mówię, ha, 8 zł. No, a oni chcieli 65. Kupiłem sobie jeden kabelek. Działał przez 2 dni. Potem mówię, ach, 8 to jest. No, pójdę jeszcze raz, kupię inny. Kupiłem sobie 3 kabelki. I jestem już blisko 65 zł. Ja. Mogłem sobie kupić jeden kabelek za 65 i mieć problem z głowy. A tak, co trzeci dzień do Chińczyków? Dzień dobry, chciałem kabelek. Widzisz, pozory zawsze wydają się łatwiejsze, ale mają tę wadę, że zawsze pozostają pozorami. Możesz być na pozór zadowolony. Możesz być na pozór szczęśliwy. Możesz być nawet na pozór radosny. Czasami nam to dobrze wychodzi w kościele. Jesteśmy uchachani potem. Super było. I coś dziwnego dzieje się za drzwiami. Nie wiem co, ale ten wyraz twarzy tak troszeczkę tak stężeje. Tak spada. Tak. Czasami niektórzy wchodzą zdołowani później. A tak się naśmiałem i nic się nie zmieniło w moim życiu. Widzisz, pozory niczego nie rozwiązują. Możesz mieć pozornie szczęśliwe życie. Pozornie dobre małżeństwo. Nawet można mieć pozorne zbawienie. Z argumentem, przecież byłem w kościele, przecież pomodliłem się, przecież jestem religijny. Widzisz, kiedy zgodzimy się na pozorne w naszym życiu, to tak naprawdę rozpoczyna się wtedy prawdziwy dramat w naszym sercu, w życiu kościoła. Pozory dobrze wyglądają, ale ukrywają to, co jest prawdziwym problemem. To, co jest niewidoczne dla oka, a rujnuje od wewnątrz. Zrobiłem drogę, wszystko było równo elegancko, ale tam w środku ziemi cały czas sypał się piasek. Cały czas powiększała się dziura. Do tego dnia, kiedy zapadło się. A więc w jaki sposób mogę rozpoznać, czy żyję w pozorach, czy w prawdzie? Widzisz, jest takich kilka prostych wyznaczników. Po pierwsze, kiedy zaczynamy tracić taką autentyczność w relacji z Panem Bogiem, kiedy zadowalamy się bardziej obrzędami niż żywą relacją z Panem Bogiem, to jest taki mały dzwonek, a właściwie duży dzwon, że coś jest nie tak. Jak ci wystarczy tylko myśl, że byłeś w kościele, nic nie przeżyłeś, nic nie doświadczyłeś, ale byłeś i że wszystko jest dobrze, bo byłeś, to już jest duży dzwonek. A więc autentyczna relacja może być zamieniona na obrzędy. To, co prawdziwe, na pozorne. Drugi taki symptom, który może powinien być dzwonkiem dla nas, to jest to, że często zadowalamy się powierzchownością w relacjach z innymi. Nie budujemy głębokich relacji między wierzącymi, między sobą, jako bracia, jako siostry. Czasami jest tak, że chodzisz do kościoła pół roku, rok, dwa, pięć, dziesięć i nie wiesz, jak nazywa się, jak ma na imię ten czy tamten. Ty mówisz, no ta siostra z takim czymś, bez takiego czegoś, w takich okularach, tam, ja nie wiem, tam siedziała tam po tej lewej stronie w czwartym rzędzie. A, chodziło ci o Marysię. A, to Marysia, no. Rozumiesz? Kiedy wchodzisz w powierzchowność, nie zbudujesz mocnych relacji ani z Bogiem, ani z ludźmi. A my jako Kościół jesteśmy powiązani, Biblia mówi, wzajemnie zasilającymi się wstawami. Jak się zasilisz, jak jesteś niepowiązany? To tak jakbyś chciał, oczekiwał, że kupisz sobie drzewko, na przykład jabłonkę, postawisz w ogródku i będzie stała i będzie rosło. I będzie, a wkopałeś w ziemię? A trzeba? A no? A jak ma się ukorzenić? Tak. A więc zobaczcie, po tym można poznać, że coś jest nie tak. Kolejny bardzo ważny, mocny sygnał jest taki, że kiedy nasza pobożność przestaje mieć wpływ na nasze codzienne życie. Kościół to kościół, a życie to życie. W kościele mówią, nie wolno tego, tego i tamtego, ale wiesz, w pracy, jak to się tu ustawić, no przecież trzeba. Rozumiemy to? Kiedy twoja pobożność nie ma wpływu na twoje życie, to masz naprawdę duży dzwonek, żeby coś z tym zrobić, że prawdopodobnie żyjesz w pozorach chrześcijaństwa, w pozorach relacji z Panem Bogiem, ale nie w rzeczywistości. I jeszcze jedna taka myśl, po czym to rozpoznać, to wtedy, kiedy przychodzą problemy do twojego życia, a pierwszą twoją myśl jest tak, jak ja sobie teraz poradzę? I zaczynasz kombinować. Zamiast najpierw spytać Pana, co mam z tym zrobić? Jak mam z tego problemu wyjść? Bóg odpowie, czy nie? Jak wam się wydaje? Pewnie, że odpowie. Tylko czasami go w ogóle to nie pytamy. To Boże, nie wiedziałeś? A mówiłeś? A pytałeś? A prosiłeś? Przecież powiedziałem wyraźnie, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg mówi tak, no nie martwcie się, ja się zawsze domyślę, o co wam chodzi. To, że mówisz do Pana Boga, to po to, żeby twoja wiara się zbudowała. Bóg wie o wszystkim. Ale dopóki nie poprosisz, no to skąd będziesz miał pewność, że otrzymałeś odpowiedź na swoją modlitwę? To tak jak z myciem naczyń w domach. Żona myśli o mężu, że się nie domyślił, że nie umył. No leżały w zlewie, no i nie domyśliłeś się? A powiedziałaś nie. Ale nie mogłaś się domyślić? Nie. Ja się nie domyślam. Po to mamy język, po to mamy komunikację, żeby sobie mówić. Pytasz męża, kochasz mnie? No pewnie. Nie może się domyślić, że tak? Rozumiecie to? To samo z Panem Bogiem. Jeżeli Jezus mówi proście, to znaczy, nie oczekujcie, że samo spadnie z nieba. Proście, szukajcie, kołaczcie. Tak jest napisane? To trzeba to robić. Bóg wie, ale jeżeli nie prosisz, to prawdopodobnie na tym ci nie zależy. A więc kiedy zaczynasz szukać rozwiązań tylko o własnych siłach, o własnej mądrości, bez szukania Bożego Słowa, to jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak. Ale też jest drugi sposób. Ten po Bożemu. W jaki sposób możemy działać po Bożemu, rozwiązywać te problemy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Stań mocno w Bożym Słowie. Biblia mówi, niech Słowo Boże mieszka w was. Niech was napełnia. Niech tylko nie będzie gościem, ale niech mieszka w was. Nie wiem, czy wiecie, ale my wszyscy, nowonarodzeni ludzie w Chrystusie, jesteśmy zrodzeni z Bożego Słowa. Z Bożego Słowa do prawdziwego, autentycznego życia. Zwróćcie uwagę, że nasz Pan Jezus Chrystus nigdy nie zadawalał się powierzchownością. On czynił wszystko tak, aby to, co czyni, wielbiło Jego Ojca. Jest taki moment, kiedy kogoś tam uzdrawiał ze ślepoty. Pamiętacie? Mówi, widzisz coś? A ten mówi, no nie widzę jeszcze. Jezus nie powiedział, dobra, to przyjdź za tydzień, to pomodlę się jeszcze raz. Ale jeszcze raz tam mu coś nałożył ręce, mówi, widzisz coś? Tak jakby żywał, o, to dobrze, dobrze, trzymaj się tego, idź w pokoju. Nie, Jezus zrobił to do skutku, aż było, zadziałało, tak? Aż widzisz teraz? Widzę wyraźnie. No to możesz już iść. Jezus nie robił rzeczy powierzchownie. On nas nie zbawił pozornie. Na krzyżu, dzisiaj to śpiewaliśmy na jednej pieśni, dogłębnie i skutecznie rozwiązał problem rządów szatana i grzechu w naszym życiu. Właśnie na krzyżu. To jest właśnie to. Jezus. Jeżeli On nie czynił powierzchownie, to my, Jego uczniowie, idący w Jego ślady, myślę, że też tego nie powinniśmy robić. Amen? Po biblijnemu. Co więcej, nasz król był o wiele mądrzejszy i bogatszy jak Salomon. Biblia mówi, w nim mieszka wszelka mądrość. Pytanie, dlaczego nie korzystamy z tej wszelkiej mądrości? Dlaczego nie pytamy się, Panie, co mam uczynić? Tak jak to robili Jego uczniowie i robią Jego uczniowie. A więc pytaj Go, jak Go postąpić. Zanim cokolwiek zrobisz, pójdziesz krok dalej, najpierw, Panie, co mam uczynić? I jeszcze jedno, poczekaj na odpowiedź. Dobrze jest radzić się Pana. Amen? I jeszcze jedna myśl na koniec. Nasz Pan, nasz Król również zostawił nam w spadku swoje tarcze. List do Efezjan 6,16 mówi tak. A weźcie przede wszystkim tarczę wiary. Mamy niezwykłą tarczę. Moi drodzy, wartość tej tarczy jest nieporównywalna z wartością tarczy Salomona. W 1 Piotra napisane jest 1,6-7 takie słowo. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Tarcza wiary. Przy tarczy Salomona ma taką wartość, że tamto to jest znikome. Tyle co pył, tyle co kurz. Nic nie warte. Taką mamy tarczę. A więc mamy te tarcze, aby je dumnie nieść, idąc za swoim królem. Ale przede wszystkim po to, żeby używać ją w duchowym boju. Tylko używana tarcza chroni. Ta tarcza wiary nie jest od parady. Dlaczego? Biblia mówi 6,16, będziecie mogli nią zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Używaj tej tarczy. Nie wystawiaj się. Ona nie jest od parady. To nie jest tarcza na niedzielę. I idziemy do kościoła, bierzemy swoje tarcze. A potem do sejfu w domu. Do następnej niedzieli. A potem dziwisz się, że masz jakieś ataki, jakieś problemy, jakieś kłopoty, coś do ciebie lub ktoś do ciebie strzela, płonie środek, mówisz, Boże, dlaczego? A Pan mówi, chłopie, tarcza nie jest na niedzielę, tarcza jest na co dzień. Weź ją, kobieto, weź ją do ręki, mężczyzno, weź ją do ręki, zasłaniaj się nią, od tego jest tarcza, amen? No nie jest tak? Nie jest na niedzielę, czyli dzisiaj nie odwieszamy naszych tarcz. Kiedy pójdziesz do domu, nie odwieszaj jej na półkę. Nie chowaj do szafy. Mówisz, no do niedzieli. Tylko używana tarcza chroni. A jeśli okazałoby się, że ktoś ci ją ukradł, mówisz, nie ma mojej tarczy, jakiś szyszak na mnie najechał i gwiznął ją tarczę, to pytanie, co zrobisz? I masz dzisiaj dwa sposoby. Albo Rehabeama, albo Dawida. Albo sobie usiądziesz, żebyś sobie klepał swoją miedzianą, podobną do tej prawdziwej? Albo zrobisz to, co Dawid. Co on zrobił? On odbił tą tarczę. A więc nie kuj miedzianych tarcz. Walcz o złote. Amen? Dlatego, kochani, stańmy mocno w Bożym Słowie. Praktykujmy posłuszeństwo Słowu. Niech Duch Święty i Słowo będzie naszym przewodnikiem w naszych decyzjach. Wybierajmy drogę prawdy i przejrzystości. Jeżeli widzisz, że coś się dzieje nie tak, nie mów, wszystko jest ok, jakoś to będzie, ale pokutuj z tego, wyznaj swój grzech. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty posyła nam poselstwo uwolnienia, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy rozprawiali się z każdymi pozorami w naszym życiu, abyśmy podjęli decyzję, że już nigdy więcej nie będziemy kuć miedzianych tarcz, ale będziemy walczyć o złote. Amen. To jest poselstwo na dzisiaj. A więc jeżeli widzisz grzech w swoim życiu, jakiś kompromis, powierzchowność, to za moment będzie czas, aby to Panu wyznać. Panie, nigdy więcej. Pragnę Twojego uwolnienia i oczyszczenia. Chcę mieć to, co prawdziwe. Może moja tarcza nie jest zbyt duża, ale jest prawdziwa. Jest autentyczna. Wstańmy do modlitwy. Proszę, aby tu podeszła. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj domówił do wielu serc. I chciałbym zachęcić Ciebie, abyś przed modlitwą wysłuchał jeszcze takiego fragmentu z Bożego Słowa. Jest to zapisane w liście Jana, w pierwszym rozdziale od 6 do 9. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie złodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc masz jej szansę wyjść stąd prawdziwie czysty, świecący blaskiem cenniejszym od złota. Dlatego teraz będziemy się modlić. Następnie będzie pieśń, podczas której też będziemy się modlić. I jeżeli ktoś z Was potrzebuje indywidualnej modlitwy, wtedy proszę, aby wyszedł, będę też się z nim modlił. Halleluja. Panie, tak teraz stajemy w Twojej obecności. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które dzisiaj zachęca nas i napomina do tego, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy, Panie, rozprawiali się z wszelkimi pozorami w naszym życiu. Ty jesteś Bogiem prawdy i kochasz to, co prawdziwe, to, co prawdą jest. I dziękuję Ci, że zrodziłeś nas z prawdy, abyśmy żyli w prawdzie i prawdzie służyli. I dziękuję Ci, że dałeś nam tarcze, cenniejsze niż te Salomona. Tarcze wiary, którą, Panie, chcemy używać każdego dnia, aby chroniła nas od wszelkich złych pocisków, ognistych pocisków, Panie, abyśmy stojąc w wierze ostali się i zwyciężyli. Dlatego teraz, Duchu Święty, modlę się, abyś dotykał każdego serca. Dotknij, Panie, daj objawienie. Ukaż te miejsca, w których gdzieś jest jakiś kompromis, może jakaś powierzchowność w naszym życiu, może jakieś pozory, które pielęgnujemy. Panie, chcemy dzisiaj stanąć i wyznać to wszystko jako coś, co jest złe, niewłaściwe, co jest grzechem. I chcemy przejąć dzisiaj, Panie, od Ciebie Twoje oczyszczenie, Twoje uwolnienie, Panie. Niech nasze serca, Panie, dzisiaj płoną i błyszczą w słońcu. Panie, prawdziwym złotem, złotem, które jest cenniejsze, złotem wiary, to jest cenniejsze od tego ziemskiego. Ojcze, modlę się teraz o to, aby Twoja święta krew, Jezu, oczyszczała każdą osobę, która teraz modli się i wyznaje swoje słabości, swoje grzechy, swoje kompromisy, swoje pozory. Panie, chcemy być prawdziwi tak, jak Ty jesteś prawdziwy. Jezu, dziękujemy Ci. Boży Baranku, niech Twoja święta krew kropi się, bo Ty obiecałeś, że jeżeli wyznamy grzechy swoje, Twój Ojciec jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jezu, uwielbiamy Ciebie.